Dobry wieczór. Witamy tu w mojej rubryce, to znaczy w rozmowach polsko-niemieckich. Witamy naszego szanownego gościa, pana Mateusza Wilińskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Jest on ekspertem od ekstremalnych partii politycznych w Niemczech i będziemy rozmawiać o alternatywie dla Niemiec, Alternative für Deutschland, w skrócie AfD. Proszę nam może na wstępie powiedzieć, na czym polega radykalizm lub może nawet lepiej powiedziane ekstremizm polityczny tej partii politycznej, to znaczy AfD.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Odpowiadając na Pani pytanie, myślę, że możemy sięgnąć po to, co się niedawno w Saksonii wydarzyło, czyli uznanie przez Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji, czyli organizację, która spełnia funkcję wywiadu wewnętrznego, zwalcza ekstremizmy, ruchy sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym w Saksonii. Ten urząd potwierdził po 4 latach badań, obserwacji, że AfD w Saksonii jest partią polityczną o charakterze ekstremistycznym. Wskazano w obszernym raporcie, który dokumentował tę decyzję, trzy takie duże obszary, które doprowadziły właśnie do podjęcia takiej decyzji. To jest radykalnie antymigranckie nastawienie. Imigranci w retoryce AfD w Saksonii, ale zresztą w całych Niemczech, traktowani są jako jedno z głównych źródeł kłopotów, kryzysu, w którym Republika Federalna tkwi w tym momencie. Można by powiedzieć, że z tą tezą trudno dyskutować. To jest wyzwanie na pewno dla Niemiec. Natomiast zwraca uwagę częstotliwość i zajadłość ataków na tę grupę w wypowiedziach polityków AfD. Tak jak mówię, nie tylko w Saksonii, ale w całych Niemczech. Drugi obszar to jest antysemityzm. Antysemityzm ukryty. Opowiada się dużo o organizacjach spiskowych, o światowym kapitale. To wszystko jest ocenione jako takie określenia, synonimy Żydów często i stąd też taka decyzja. I oczywiście trzeci aspekt, jeszcze mamy w pamięci pandemię koronawirusa. Te działania, które podjęły władze i federalne, i krajowe w celu zmniejszenia rozmiarów pandemii, skutków pandemii, były bardzo silnie w Niemczech kontestowane. One zresztą były też znacznie dalej posunięte niż te działania, których doświadczyliśmy w Polsce. Ale w związku z tym skrajna prawica, prawica narodowa podjęła próbę zyskania nowych zwolenników poprzez włączenie się w ten wieloraki ruch antysanitarystyczny. Łącznie z tym, że stwierdzono takie wyzwania antydemokratyczne, wyzwania do obalenia rządu. Znamy to z retoryki i polityków AfD, i mediów sprzyjających tej partii. Więc te trzy elementy były głównymi powodami do tego, żeby Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji w Saksonii uznał AfD Saksonia za partię ekstremistyczną.
Wskazał pan w swoim pierwszym punkcie na taką charakterystykę tej partii, która jest skierowana przeciw migrantom. W Niemczech żyje blisko 2 miliony osób pochodzenia polskiego. W tej grupie są także Polacy posiadający polski paszport. Czy AfD spostrzega Polaków żyjących w Niemczech jako właśnie wrogów?
Nie pojawiają się w retoryce bardzo wyraźnie, natomiast można wiązać to z tym, że nie oznacza to sympatii wobec Polaków, ale znacznie łatwiej przedstawić w wystąpieniach tych, którzy obecnie do Niemiec przybywają. Są to oczywiście masy. W tym roku ponad 300 tysięcy wniosków o azyl. Ale ci, którzy w Niemczech się pojawiają i o taką ochronę azylową wnioskują, to są przede wszystkim obywatele Afganistanu, Syrii i Turcji. Zresztą ta tendencja utrzymuje się od lat. Również bardzo łatwą grupą w retoryce, którą można w retoryce uznać za sprawców kłopotów finansowych Niemiec, są Ukraińcy. Często pojawiają się informacje o tym, że Ukraińcy korzystają ze świadczeń obywatelskich. To są uchodźcy wojenni, którzy po lutym 2022 roku zaczęli napływać do Niemiec. W tej chwili jest to ponad milion osób, więc zdarzają się takie sugestie, że są to ludzie, którzy po prostu takie świadczenia wyłudzają, są zorganizowani i dążą do tego, żeby korzystać na tej sytuacji, korzystać finansowo z możliwości takiego uprzywilejowanego w oczach AfD pobytu w Niemczech. Grupa Polska kulturowo nie odstaje bardzo mocno od Niemców, więc używając różnych środków propagandowych trudno, czy trudniej niż te wspomniane wcześniej grupy z Bliskiego Wschodu, czy również teraz tą dosyć dużą grupę Ukraińców wskazać, tak samo na tej samej zasadzie wskazać Polaków. Natomiast oczywiście Polska jest w obszarze zainteresowania AfD, to jest jasne. AfD i tych wszystkich, którzy wokół tej partii działają. Wystarczy przypomnieć działalność redakcji Kompakt. To taka redakcja, która wydaje kilka tytułów, miesięcznik, Kompakt, magazyn suwerenności, ale też edycję historyczną, edycję tematyczną. Prowadzi swój kanał na platformie YouTube. Pojawiła się tam na przykład publikacja w ostatnim czasie na temat zbrodni polskich na Niemcach w kontekście zakończenia II wojny światowej. Są w wypowiedziach polityków AfD wątki, które mogą co najmniej nas, Polaków, niepokoić. Czerwiec 2021 roku, rocznica niemieckiej napaści na Związek Radziecki, wystąpienie ówczesnego przewodniczącego klubu parlamentarnego AfD w Bundestagu Aleksandra Gaulanda, który oskarżając Niemcy o prowadzenie brutalnej wojny wobec Rosji, wojny bez zasad, wspomniał o pakcie Ribbentrop-Mołotow, sugerując, że niesprawiedliwe są oceny historyków, które ten pakt między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą potępiają, ponieważ Stalin podpisując to porozumienie w jego imieniu Mołotow, podpisując ten dokument, gwarantował czas na przygotowanie do wojny, gwarantował takie odwleczenie wciągnięcia w wielkie działania wojenne Związku Radzieckiego, a nie było możliwości dogadania się z Imperium Brytyjskim, z Francją. I tutaj kłopotem miała być Polska, która nie życzyła sobie przemarszy wojsk radzieckich czy dyslokacji wojsk radzieckich na swoim terytorium. O ile z pierwszą częścią wypowiedzi Gaulanda trudno się nie zgodzić, rzeczywiście III Rzesza prowadziła wojnę bez poszanowania jakichkolwiek zasad na terenie Związku Radzieckiego, to już jego tezy związane z tym, co się wiązało z paktem Ribbentrop-Mołotow, z charakterem tego porozumienia, są co najmniej zaskakujące, są w moim przekonaniu naprawdę niepokojące. Jeżeli sobie też przypomnimy, że ten sam polityk mówił o tym, że 12 lat w tysiącletniej historii Niemiec to tylko drobny element, nie można Niemcy definiować przez z perspektywy, czy patrząc na nie przez pryzmat III Rzeszy, no jest to niepokojące. Rok 23, znowuż czerwiec, tutaj wpis na platformie Twitter Alice Weidel, przewodniczącej partii, wywołał znowuż zainteresowanie i reakcję ze strony polityków polskich, przynajmniej tylko polityków, również publicystów, ponieważ Weidel, komentując sondaże wyborcze dotyczące Niemiec Wschodnich, dokładnie Niemiec Wschodnich bez Berlina, opisała, przywołując wyniki badań opinii publicznej, przywołała je nie pisząc o Niemczech Wschodnich, tylko o Niemczech Środkowych. Oczywiście Niemcy Środkowe to ta część, która stała się NRD. Natomiast jeżeli się przyjmie takie nazewnictwo, to są Niemcy Zachodnie, Niemcy Środkowe i można by spodziewać się, że będą również jakieś Niemcy Wschodnie. Te Niemcy Wschodnie historyczne sprzed 1939 roku są dzisiaj zachodnią częścią Polski od momentu zakończenia II wojny światowej, co zostało też potwierdzone w traktatach.
W Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach było parę takich prawicowych partii, prawda? Była DVV, chyba się nazywa, nie, DVU,
NPD.
NPD, tak. Była też taka mała partyjka takiego sędziego słynnego z Hamburga, Schill, prawda? Schillpartei, to znaczy tych prawicowych partii było
I
już,
Republikana.
proszę? A,
Republikana
tak,
w
republikani
badaniu
też jeszcze
Wittenberga.
byli. Republikana, tak. Więc one pojawiały się, funkcjonowały krótko na scenie niemieckiej, potem jakoś znikały, czasem przeobrażały się, prawda, w tą następną partyjkę. Tylko rzadko chyba NPD się udało, chyba właśnie w Saksonii, raz przekroczyć te 10%. A tak, to nie udawało im się jakoś znaleźć tylu, nie tylko członków, ale no, ogólnie wyborców. Co robi AfD inaczej? No, że już funkcjonuje 10 lat na scenie politycznej w Niemczech, radzi sobie całkiem dobrze, ma dobre wyniki, jest już całkiem długo w Bundestagu. Jakie to ma powody, że radzi sobie lepiej od swoich poprzedników?
Myślę, że to jest skomplikowana kwestia, ale też możemy podjąć oczywiście jej wyjaśnienia. Sposób, w jaki opinii publicznej prezentuje się AfD, jest zupełnie inny niż to, w jaki sposób apelowały do potencjalnych wyborców partii, które pani redaktor wspomniała. DVU, NPD. Te partie były bardzo radykalne w retoryce, podejmowały również bardzo radykalne akcje. Łatwo było je powiązać ze środowiskami skrajnej prawicy, niezorganizowanymi w struktury partyjne. Myślę, że dla wielu wyborców było to na swój sposób odstraszające, a przynajmniej odstręczające. Nie chciano głosować na osoby, których wizerunek partii, którą reprezentowały, był nie najlepszy, wiązał się z wyobrażeniami o brutalności, czasami nawet brutalności fizycznej w życiu politycznym. AfD pojawia się znacznie później. Przypomnijmy też, że rodowód AfD nie jest związany z prawicą narodową, z takimi skłonnościami folkistowskimi, tylko Bernd Lucke, profesor z Hamburga, zaczął tworzyć ten ruch, tę partię jako liberał i wolnościowiec. I wielu liberałów i wolnościowców w AfD się znalazło w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Partia zyskała na powodzeniu, zyskała poparcie, choć w pierwszych wyborach do Bundestagu, w których wystartowała, czyli w roku 2013 nie znalazła się w parlamencie. No już drugi w 2017. Inną sprawą jest to, że wewnętrzne procesy w partii doprowadziły do jej radykalizacji. Stopniowo na znaczeniu zyskiwali politycy reprezentujący właśnie te tendencje narodowe w ugrupowaniu. Wypierani byli jej założyciele. No, dość powiedzieć, że żadne z trzech najbardziej rozpoznawalnych wcześniejszych przywódców partii nie jest już w jej strukturach. Bernd Lucke, Frauke Petry i Jörg Meuthen są dzisiaj poza strukturami partii. No, wynika to z tego, jeżeli się czyta wspomnienia Frauke Petry choćby, że ona widziała, że ten nurt liberalny, wolnościowy traci na znaczeniu w partii, a ona sama jako reprezentantka tej właśnie grupy, mimo że była współprzewodniczącą partii, jest blokowana przez innych członków zarządu, którzy sprzyjają właśnie temu radykalnemu nurtowi narodowemu. Ale jeszcze warto by było wspomnieć o tym, że w początkowym okresie, i pewnie to się utrzymuje, powodzenie, poparcie dla AfD wiąże się z tym, że politycy tej partii w dyskursie sięgają po tematy, które dla partii bloku, jak mówią sami politycy AfD, moglibyśmy się pokusić o przetłumaczenie tej nazwy jako partię głównego nurtu, nie są chętnie podejmowane, nie są tak wyraźnie artykułowane, bo oczywiście kwestia migracji jest wyzwaniem dla władz niemieckich, przestępczości obcokrajowców w Niemczech jest wyzwaniem dla władz niemieckich, ceny energii to jest problem, deindustrializacja jest problemem. AfD wyszukuje takie bardzo trudne tematy, i w ocenie polityki, którą prowadzą kolejne rządy federalne, jest bardzo zdecydowana, bardzo radykalna, piętnuje działania tych rządów w tych obszarach. Oczywiście dla odbiorcy komunikatów partii, dla obserwatora sceny politycznej, to jest sygnał, że ta partia rzeczywiście dostrzega problemy i troszczy się o los wyborców. Wydaje się, że to jest recepta na sukces. Trzeba pamiętać, że AfD póki co nie ma doświadczeń w sprawowaniu władzy, bo zasiada w parlamentach krajowych, zasiada w parlamencie federalnym, ale ani na szczeblu krajowym, ani na szczeblu federalnym nie współrządzi ani nie rządzi samodzielnie. To może się zmienić. To jest marzenie polityków AfD, szczególnie jednego, Björna Höcke, który jest najbardziej rozpoznawalnym oprócz przywódców frakcji, przywódców klubu parlamentarnego i oczywiście szefów partii. Szefem partii w Turyngii jest przywódcą takiego formalnie już nieistniejącego wewnątrzpartyjnego ugrupowania Skrzydło, które budziło największe zainteresowanie urzędów ochrony konstytucji na szczeblu federalnym i w krajach związkowych. To się może zmienić, bo czy ta sytuacja, w której AfD nie rządzi ani nie współrządzi, przed nami wybory we wrześniu 2024 roku w Saksonii i w Turyngii. I czekamy na nie jako obserwatorzy z napięciem, z niepokojem, bo jesteśmy zainteresowani tym, jak będzie sytuacja się jeszcze przez te kilka miesięcy do samego momentu głosowania rozwijać i jakie będą konsekwencje tych wyborów, które obywatele w Saksonii i w Turyngii podejmą.
Bo tam jest faktycznie realna szansa, żeby AfD była najsilniejszą partią. Mi się zdaje, tam brakuje w jednym i w drugim przypadku, brakuje sporo procentów jakby do absolutnej większości, prawda? Tam brakuje po 10, po 12% do absolutnej, to znaczy do większości w Landtagu, więc potrzebowaliby prawdopodobnie jakiegoś koalicjanta, ale no, to są wyniki tak po 34, prawda? 33, 32 procenty to.
Turingia 34, najnowsze badanie opublikowane przez Dawum, Saksonia 33, Saksonia-Anhalt to wybory, trochę dalsza perspektywa, też 33, ale
Tak.
nie możemy zapomnieć o tym, że to jest udział w ogólnej puli głosów. Są partie, które nie przekraczają progu 5%, więc przeliczenie mandatów może być takie, że partia uzyska, mimo tego, że w ogólnym wyniku wyborów nie uzyska ponad 50% głosów, uzyska jednak większość, samodzielną większość w parlamencie. Mówi się w Turingii o tym, że wystarczy 40%, uzyskać 40% głosów wyborców i wtedy można będzie stworzyć samodzielny rząd, co jest oczywiście absolutnym marzeniem polityków AfD, dlatego że wtedy w pełni będą mogli realizować swoje założenia programowe. Wspomniała Pani o koalicji i tutaj jest problem, bo alternatywa póki co jeszcze, jak się wydaje, ma nikłą, jeżeli nie zerową zdolność koalicyjną.
Więc musiałaby zyskać naprawdę jeszcze znacznie więcej wyborców, aby móc rządzić w tych parlamentach landowych. Zobaczymy już w przyszłym roku, tak jak pan powiedział, ważne
Tak,
wybory
ale
landowe.
też jest.
Na wybory na poziomie federalnym będziemy musieli czekać do 2025 roku. Mi się zdaje, że tam
Wygląda?
zobaczymy, jaka jest rzeczywista siła AfD.
W sondażu dotyczącym preferencji w wyborach ogólnoniemieckich AfD ma ponad 20%, 22% zdaje się w najnowszym sondażu Deutschlandwelt publikuje takie wyniki, ale też jest kilka spraw, o których warto by było wspomnieć w tym kontekście. Obecnie AfD, właśnie w tym sondażu, o którym przed momentem mówiłem, jest drugą siłą w parlamencie. Zdecydowanym zwycięzcą jest Chadecja, CDU-CSU zyskuje o 10 punktów procentowych więcej poparcia niż ma AfD, ale Zieloni i Socjaldemokraci, dzisiejsze dwie największe siły w koalicji rządowej, zaledwie po 14%. Czyli jest spora różnica poparcia. To jest jeden aspekt, a drugi to jest pytanie o to, jak partie czy ugrupowania, ruchy, które również przystąpią do wyborów, jak długo będą opierać się zawieraniu porozumień z AfD. Na szczeblu centralnym, na szczeblu federalnym, partie, do którym AfD wydaje się najbliżej, czyli CDU, FDP i ewentualnie Wolni Wyborcy. Są deklaracje składane przez przywódców tych partii braku jakiejkolwiek współpracy. Zdecydowanie odrzuca się ta możliwość. Natomiast mówią o tym sami działacze AfD, że na szczeblu lokalnym, być może również regionalnym, czyli krajowym, już to zdecydowanie do niewspółpracy, ta decyzja o zaniechaniu współdziałania z AfD wcale tak silna nie jest. Będziemy, myślę, wszyscy obserwować to z dużą uwagą, w jaki sposób politycy tych dwóch czy trzech ugrupowań będą podejmować decyzje. Oczywiście jest pytanie, czy to musi być zawsze koalicja formalna, czy nieformalna współpraca w parlamentach. To też jest bardzo istotne.
Może doczekamy się rządów mniejszościowych przy
Być może.
jakiejś cichej akceptacji, na przykład CDU lub może nawet wystarczyłaby FDP. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.